Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej. Dzisiejszym gościem jest pan dr Grzegorz Kała z Katedry Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dzień dobry.
Ja się nazywam dr Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o II wojnie światowej. I tematem naszej audycji jest konflikt, który zmienił świat, refleksje w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I może właśnie zacznijmy od tego na samym początku, że właśnie 1 września minęła 85. rocznica wybuchu wojny i chcielibyśmy przybliżyć kilka takich faktów związanych z samym wybuchem II wojny i jej przebiegiem. I na początku chciałabym nawiązać do słynnej depeszy, która była z 29 na 30 sierpnia 1939 roku, w której to Ribbentrop za pośrednictwem ambasadora Wielkiej Brytanii w Berlinie Hendersona przekazał ultimatum wobec Polski, w którym to zgłaszał roszczenia terytorialne dotyczące Wolnego Miasta Gdańsk i Pomorza. I panie doktorze, takie pytanie, czy gdyby Polska zgodziła się na te warunki tutaj, które były w tej depeszy, czy udałoby się uniknąć wojny, albo może chociaż jakby opóźnić jej wybuch. Jak patrzymy na to z perspektywy czasu teraz?
Ta depesza akurat już pojawiła się w takim momencie, kiedy w zasadzie wybuch wojny był przesądzony. Te warunki były dla Polski nie do przyjęcia i to było jasne. Natomiast pojawiały się wcześniej liczne sygnały z Berlina, które starały się nakłonić stronę polską do tego, by przyłączyła się do niemieckiego rydwanu. Tutaj w kontekście paktu antykominternowskiego zabezpieczała wschodnią flankę Niemiec z perspektywy zagrożenia sowieckiego. Rzeczywiście tam również też pojawiały się rozmaite roszczenia wcześniej, dotyczące między innymi Wolnego Miasta Gdańska. Stronie niemieckiej zależało, by Polska została włączona do tego niemieckiego systemu sojuszy w Europie. Jeżeli Polska, oczywiście już nie na tym etapie w sierpniu, kiedy mamy już podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, który de facto przesądzał los Europy Środkowej, w tym Polski, rozdział strefy wpływów pomiędzy Związek Sowiecki i III Rzeszę. Natomiast wcześniej, jeżeli Polska by się zdecydowała na taki krok, to wojna oczywiście by wybuchła, natomiast z perspektywy polskiej, bo ona miała zupełnie inny przebieg, Polska by się znalazła w zupełnie innym miejscu. Przede wszystkim zostałaby de facto zwasalizowana przez Berlin, czyli polska polityka zagraniczna zostałaby całkowicie sprzężona z interesami Berlina i Polska by tutaj jako podmiot, jako przedmiot, nie podmiot polityki zagranicznej by była rozgrywana przez stronę niemiecką. Polska nie zdecydowała się na taki krok, był on dla Polski nieakceptowalny, aczkolwiek, co warto podkreślić, wśród polskich historyków, w szczególności dopóki żył profesor Wieczorkiewicz, ta debata na temat tego, czy Polska powinna była wejść w sojusz czy w układy z III Rzeszą, był bardzo żywy i ta tam dyskusja trwała. No, profesor Wieczorkiewicz uważał, żeby się wtedy udało powalić Związek Sowiecki, po jakimś czasie by zmarł Hitler, nastąpiłaby swoista pierestrojka tego systemu nazistowskiego, już używając tego określenia z troszeczkę innej epoki, i że Polska by na tym wyszła zdecydowanie lepiej. Jest to bardzo ciekawy taki element debaty, bardzo rozwijające. Zresztą nawet ze studentami często poruszam ten wątek. Staram się od nich wydobyć ich opinie, ich argumenty. Zdarzało mi się debatę oksfordzką organizować na ten temat, czy Polska powinna była wejść w ten sojusz, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o samo pytanie, no to tak jak powiedziałem, polskie miejsce zupełnie by inaczej wyglądało w tym europejskim rozdaniu i z polskiej perspektywy wybuch wojny by wyglądał inaczej, natomiast na pewno by trzeba było się liczyć z tym, że Polska by utraciła pewne kwantum swojej niezależności na rzecz Berlina, w szczególności jeżeli chodzi o zakres polityki zagranicznej.
A dlaczego roszczenia dotyczyły właśnie akurat tego Gdańska i Pomorza?
Z powodów między innymi geopolitycznych, również historycznych. Były to po 123 latach rozbiorów tereny silnie zgermanizowane, a poza tym chodziło o połączenie Prus wschodnich z obszarem rdzeniowym państwa niemieckiego. Chodziło o to, by tutaj zapewnić swobodny przepływ dóbr, informacji i wszystkiego. Po prostu połączyć te dwa rozdzielone tereny, które zostały rozdzielone w wyniku konsekwencji I wojny światowej.
A dlaczego II wojna światowa rozpoczęła się właśnie od napaści na Polskę?
Z tego powodu, że Polska stanowiła z perspektywy niemieckiej zagrożenie na wypadek, gdyby Berlin zdecydował się na rozwiązywanie czy realizację orężem zbrojnym swoich interesów na Zachodzie. Zresztą to było widać wcześniej, no chociażby, no to nie jest jedyny przypadek, w 1936 roku, w czasie remilitaryzacji nad Reni, Polska zgłaszała wprost Francji, że jest gotowa wypełnić swoje zobowiązania sojusznicze, tego sojuszu jeszcze z lat 20., który na tamtym etapie no, w dużej mierze już był takim sojuszem martwym, on funkcjonował na papierze, później dopiero go reaktywowano realnie. Natomiast Polska od razu zgłosiła gotowość do wypełnienia swoich zobowiązań sojuszniczych, co oznaczało, że jeżeli Francja zdecyduje się egzekwować postanowienia z okresu powojennego, z po I wojny światowej w Nadenii, no to Polska wesprze Francję w tym zakresie. Dla Berlina było jasne, że w tym układzie i geopolitycznym, tym systemie sojuszy, Polska w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego na Zachodzie wesprze Zachód i zada cios Niemcom od wschodu.
A jak wyglądał militarny układ sił w Europie i na świecie i jak prezentował się geopolityczny wymiar wybuchu II wojny światowej?
To jest w mojej ocenie bardzo ciekawe pytanie. Ono jest, tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Mi się wydaje, że wiele zagadnień jest tam dyskusyjnych. Natomiast można chyba pokusić się o takie stwierdzenie, że w wyniku I wojny światowej na świecie zburzył się pewien porządek, w Europie i w ogóle na świecie. Oprócz tego porządku, który został zbudowany po wydarzeniach związanych z pojawieniem się Napoleona, ale później też po zjednoczeniu Niemiec i tak dalej. Oprócz tego zniknął hegemon, takie mocarstwo, które decydowało o przepływie dóbr na morzach i oceanach, słabo, czyli korona brytyjska, wyraźnie osłabła i pojawiła się pewna przestrzeń do tego, by ją zapełnić. Dlatego się bardzo często mówi, że II wojna światowa jest dogrywką pierwszej, z tego względu właśnie, że to w wyniku II wojny światowej wyłonił się ten kolejny hegemon, w tym wypadku Stany Zjednoczone, a w zasadzie nowy porządek z tym jednym hegemonem, mocarstwem morskim, i z konkurencją wyraźnie słabszą, która tę rywalizację przegrała w postaci bloku wschodniego ze Związkiem Sowieckim na czele. Czyli w tym sensie II wojna światowa jest pewną dogrywką, jest pewną próbą zbudowania nowego porządku, bo ten, który pojawił się po I wojnie światowej, miał charakter, jak się okazało, prowizoryczny i przede wszystkim nie było determinacji w państwach, które miały być gwarantami tego porządku do tego, by ten porządek egzekwować, co właśnie w kontekście tej Nadrenii widzieliśmy. No po prostu Paryż nie był zdeterminowany do tego, by egzekwować postanowienia. Podobnie też Londyn zwlekał tutaj na tym polu, że to też realizował swoje interesy. No i to sprawiło, że ta II wojna światowa się pojawiła jako odpowiedź na zagrożenie budowy ogromnego imperium w Europie przez Niemcy.
Panie doktorze, jak wyglądało polskie uzbrojenie w przededniu wybuchu wojny? Czy to była duża armia i właśnie jak wyglądał ten układ sił?
Polska dysponowała około 1 000 000 żołnierzy, niespełna 700 czołgami. Jeżeli chodzi o lotnictwo, to tam było około 400 samolotów. W zestawieniu pomijam tutaj Związek Sowiecki, który wkroczył 17 września na terytorium polskie. Natomiast w zestawieniu z tym, co udało się zmobilizować Niemców, było to zdecydowanie mniej. Niemcy na front wojny z Polską wysłali około niespełna tam bez 250 tysięcy, 3 miliony żołnierzy. Pojawiło się około niespełna powiedzmy 3000 czołgów, 2700 około, ile dobrze pamiętam. Pojawiła się ogromna ilość samolotów. Na każdym z tych pól Niemcy miały przewagę. Co więcej, chodziło też o wykorzystanie tego sprzętu. Polska myśl wojskowa w tym wypadku nie nadążała za pewnymi zmianami, które się pojawiały. No bo zupełnie inaczej wykorzystujemy czołg, który jeździ 20 km na godzinę, a inaczej się wykorzystuje taki, który jest w stanie jechać 50 czy 60 km na godzinę. Jest po prostu bardziej dynamiczny, szybszy, bardziej zwrotny. Możemy sobie pozwolić na manewry. Właśnie na tym polegał to element blitzkriegu, to znaczy koncentrowania na niektórych wybranych odcinkach ogromnych ilości sił, żeby zyskiwać wielokrotną przewagę nad przeciwnikiem, przebijania tych fragmentów frontu, wdzierania się za plecy przeciwnika. To Niemcy bardzo skutecznie robiły. Tutaj jeszcze dochodzi jeden element w wypadku Wojska Polskiego. Jak zwrócimy uwagę na strukturę wojska niemieckiego, które wchodzi do Polski, to widzimy, że ono jest podzielone na w zasadzie dwie duże grupy, północną i południową. W Polsce zarzucono taki podział pomiędzy armiami a naczelnym wodzem, czyli na przykład, żeby je podzielić na Polskę Północną, Polskę Południową albo inaczej. To sprawiało, że odpowiedzialność za prowadzenie czy decydowanie o kierunkach natarć, odwrotów i w ogóle wszelkiej działalności, wszelkiej aktywności militarnej poszczególnych armii spadała na naczelnego wodza. Brakowało tego pośredniego stopnia. A że w wyniku takiego, a nie innego przebiegu tej kampanii bardzo szybko pojawiły się problemy z komunikacją, to sprawiało, że tak naprawdę Wojsko Polskie w dużej mierze wróciło po omacku i to również się przekładało na to, że ta kampania miała taki dramatyczny przebieg, w szczególności w tych pierwszych dwóch tygodniach, kiedy to naprawdę było bardzo trudno. Zresztą polski rząd się bardzo szybko ewakuował, również naczelny wódz wyjechał z Warszawy, pojawił się ogromnych armii. Zresztą były takie momenty, że naczelny wódz o postępach armii niemieckiej dowiadywał się z niemieckiego radio. No to pokazuje skalę tej dezinformacji, która wynikała niekoniecznie z akurat aktywności wroga, tylko z pewnych błędów, które w kontekście przygotowań się pojawiły. No i jeszcze jeden wątek polityczny tutaj należy wymienić. Polska zdawała sobie sprawę, że w konfrontacji z Niemcami, jeżeli będzie walczyła samodzielnie, to przegra tę wojnę. Polskie czynniki miarodajne zdawały sobie z tego sprawę. My, wchodząc do wojny, wiedzieliśmy, że jej przebieg jest tylko i wyłącznie uzależniony od zachowania państw, naszych sojuszników na zachodzie. Dlatego byliśmy zdeterminowani, po pierwsze, żeby walczyć, bronić całości granic, bo czasami się podnosi taki argument, że niepotrzebnie broniliśmy całości granic, powinniśmy linię obrony ustawić na Wiśle. Polska tego nie chciała robić właśnie, między innymi ze względu na to, że chciała pokazać determinację do walki i tym samym skłonić sojuszników do tego, by aktywnie weszli do wojny, przekraczając zachodnią granicę Niemiec. Jeszcze tutaj był inny powód tego, że całości granic broniliśmy, bo wybraliśmy się pewnej powtórki z Monachium, że po prostu Niemcy zajmą wybrane polskie tereny, które nie będą w ogóle bronione, na przykład Wielkopolskę, właśnie Pomorze, Gdańsk, Śląsk. Zatrzymają się i wezwą mocarstwa zachodnie do tego, by pertraktować, by nową konferencję zwołać i ustanowić nowy porządek, jeżeli chodzi o podział terytorialny. Polska strona się tego obawiała i dlatego również się zdecydowała na obronę granic. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten stosunek sił i pewien kontekst, w który te siły były wpisane, no to te problemy polskie później, które się pojawiły właśnie z tych elementów, o których wspomniałem, wynikały.
A jakie wnioski można wysnuć z okoliczności wybuchu wojny dla współczesnej Polski?
Bardzo proste. Mi się wydaje, że zrozumiałe wręcz dla dzieci. Stawiamy się w bardzo trudnej sytuacji, wręcz tragicznej. Czasami nie da się inaczej. Ja to zdaję sobie z tego sprawę. Kiedy los czy przyszłość państwa w kontekście ogromnego zagrożenia jest uzależniona od czynników zewnętrznych, czyli na przykład postawy sojuszników. W szczególności w okresie takiego chaosu, takiego militarnego zagrożenia, te interesy mogą różnie się układać. Może się okazać, że w jakimś innym regionie nasi sojusznicy mają większy interes w tym, żeby na przykład tam zainwestować swoje siły. Mogą na przykład wykorzystywać, pertraktować, handlować z kolei naszymi interesami. Zresztą to jest oczywiste. To nawet nie trzeba chyba jakoś szczególnie tłumaczyć, że po prostu opieranie własnej przyszłości na tak naprawdę kaprysach losu, fortuny, no może się skończyć źle, tak jak to miało miejsce we wrześniu. Jest to po prostu wejście do kasyna i kupienie czy obstawienie jakiegoś zakładu. To jest pewna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, że to przede wszystkim powinniśmy liczyć na siebie. I mi się wydaje, że to jest najważniejsza lekcja, jeżeli chodzi o tamten okres. W perspektywie współczesnej ja bym na to zwrócił przede wszystkim uwagę.
Panie doktorze, gdybyśmy mogli teraz tak jakby bardziej tak skierować się ku wyobraźni, tak? Jak mogłyby się potoczyć dalsze losy wojny, gdyby ten zamach na Hitlera rzeczywiście w niczym szańcu zakończył się tak, jak tutaj planowali, tak? Gdyby Hitler zginął w tym zamachu, jakby się dalej potoczyła wojna? Czy zakończyłaby się szybciej, czy trwałaby dalej?
No to też jest takie pytanie ciekawe, które skłania do takiej debaty, rozmowy. Zastanawiałem się nad tą kwestią, przed tą dzisiejszą rozmową. Trudno mi odpowiedzieć. Nie jestem pewien, czy zamachowcom by się udało doprowadzić do porozumienia z państwami zachodnimi, żeby kontynuować wojnę ze Związkiem Sowieckim przy wsparciu państw zachodnich, bądź przy ich neutralności. Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę dlaczego mieliby to zrobić? Przecież Hitler również dążył do tego, by do jakiegoś porozumienia z Londynem doprowadzić. Właśnie w kontekście tego zagrożenia sowieckiego, które było na wschodzie. Londyn nie był tym zainteresowany. Londyn przede wszystkim nie chciał dopuścić do tego, by powstało imperium w Europie. Ogromne lądowe imperium zbudowane pod egidą Berlina. Więc był zdeterminowany do tego, by doprowadzić do bezwarunkowej kapitulacji. Też to były postanowienia w trakcie konferencji, które miały miejsce w trakcie trwania wojny. Jeden z takich elementów, który pojawił się bardzo szybko, to bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, czyli po prostu całkowite oddanie swojej przyszłości w ręce państw zwycięskich. Nie wydaje mi się, żeby to mogło specjalnie zmienić losy wojny, aczkolwiek czasami sobie tak wyobrażamy z tego względu, że słusznie demonizujemy Hitlera. Wiadomo, że zbrodnia, że tutaj tego nie neguje, to są rzeczy oczywiste. Natomiast tutaj warto się również skupić na pewnych takich elementach realpolitik, interesów politycznych, które się pojawiają. Trudno mi powiedzieć, chociaż może się mylę tutaj, bo jak mówię, to jest bardzo dyskusyjne, bo może akurat nie przychodzą mi do głowy argumenty, które mogą wskazywać na coś innego. Ale to też jest bardzo fajne pytanie. Ja lubię zresztą tego typu kwestie, bo one taką zabawę, takie modelowanie historii, trochę jej zmienianie, przekrzywianie, patrzenie, spoglądanie na nią z innych perspektyw, kiedy nadamy im inny kształt. No i jest to bardzo twórcze i bardzo rozwijające i zawsze bardzo ciekawe. Tak więc, ale jak mówię, to nie są problemy łatwe, jeżeli potraktować je poważnie. Bardzo trudno się gdyba, co by było gdyby.
To pogdybamy dalej. Dobrze. Panie doktorze, czy bursztynowa komnata istniała naprawdę? Jakie są dowody na jej istnienie? Bo jak wiemy, jeden ze słynnych więźniów, który przebywał w Warszawie, twierdził, że zna miejsce ukrycia komnaty, no ale do tej pory nie udało się jej jakby odnaleźć. Czy ona rzeczywiście istniała, czy nie?
No istniała, były jej zdjęcia. Nawet Rosjanie zrobili kopię, o ile dobrze pamiętam, chyba w 2018 prezentowano. Oni też mieli poważne problemy, bo bardzo ciężko było dobrać odcienie tego bursztynu, żeby tę komnatę stworzyć. To jest ładny temat, bo on rozpala takie dziecięce marzenia o szukaniu skarbu. Ona była, gdzieś tam po drodze zaginęła i nie wiemy, gdzie jest. No, ale niewykluczone, że są osoby, które wiedzą, gdzie ona się znajduje. Możliwe, że coś wiedzą Rosjanie. Nie wiem. Natomiast sama w sobie komnata istniała. Tutaj dużo większy jest problem z tym złotym pociągiem, który się stał popularny w ostatnich czasach, jeżeli chodzi o poszukiwania złotego pociągu, bo tam zresztą byli amatorzy, którzy szukali, grzebali w archiwach. To jest zresztą bardzo pozytywne zjawisko. To naprawdę jest super, że ludzie mają taką motywację do tego, by czasami się parać. Ktoś by mógł powiedzieć wręcz szalonymi rzeczami, ale ja na to tak nie spoglądam, bardzo mi to imponuje, nawet wręcz bym powiedział, że są osoby tak zdeterminowane, by szukać skarbów i poświęcają swój czas, pieniądze, zaangażowanie, inwestują w te kwestie. Natomiast ze złotym pociągiem to nie jest sprawa jasna, czy on tak naprawdę istniał, co w nim było, ile tam było tych wagonów, gdzie on by miał zostać ukryty. Swoją drogą, z Polski przed wybuchem wojny światowej wyjechało 100 ton złota, to gigantyczne ilości. I akurat okazuje się, że ciężko coś takiego zgubić, bo jakoś finalnie akurat te nasze złoto szczęśliwie do Wielkiej Brytanii dotarło. Zresztą nie tylko złoto, bo tam również inne metale szlachetne, papiery wartościowe, skarb tutaj bardzo potężny. Ignacy Matuszewski, Adam Kos byli zaangażowani w ten wielki transport, co zresztą też było jakiś czas temu w mediach naszych się pojawiały te wątki związane z tym polskim skarbem z kolei, który w wyniku zagrożenia wojennego był ewakuowany z państwa polskiego. Natomiast sam złoty pociąg, no tak jak mówię, tutaj akurat jest więcej znaków zapytania, chyba niż w sprawie bursztynowej komnaty, którą Fryderyk I Hohenzollern sobie zafundował w swoim czasie.
Panie doktorze, na koniec chciałabym też nawiązać do takiej postaci, która też już weszła trochę też do popkultury, bym powiedziała, bo pojawiły się książki na ten temat, różnego rodzaju filmy, mianowicie o słynnym kapralu Wojtku, który towarzyszył żołnierzom armii Andersa. I ja się muszę przyznać, że czytałam właśnie książkę na ten temat I bardzo ciekawy jestem sposób, w jaki on jakby trafił do armii za podobno jakąś konserwę gdzieś, ale gdyby pan doktor właśnie przybliżył, kim był ten słynny kapral i jak on w ogóle został kapralem, bo to jest też ciekawa historia.
To był niedźwiedź zresztą, on był bardzo popularny w armii, ale później też był popularny, funkcjonował jak normalny żołnierz, dostawał przydział papierosów, on akurat je zjadał ten tytuł, bo to akurat tak go spożywał, bardzo lubił piwo, no więc... Taki żołnierz z krwi i kości, tylko akurat nie homo sapiens, tylko niedźwiedź. Sympatyczna postać. Zresztą po wojnie skończył, jeśli dobrze pamiętam, w Edynburgu, w zoo. Mm. Tam bawił publiczność. Zresztą zawsze reagował bardzo pozytywnie na język polski. Jak się pojawiał, jak gdzieś tam słyszał język polski, to przylatywał od razu. Tak więc nawet można powiedzieć, że ten niedźwiedź został spolonizowany w jakiś sposób, co jest ewenementem na skalę światową. Pewnym takim elementem w takich tragicznych losach wojennych, który sprawia, że się uśmiechamy, który sprawia, że jakiś koloryt do takiej tragicznej, dość trudnej historii jest włączony. Tak więc tutaj niedźwiedź Wojtek jest jak najbardziej takim elementem. Jeszcze też bardzo dobrym współcześnie z perspektywy mówienia o historii, szczególnie osobom najmłodszym, bo to jest prawie bajkowa historia, że niedźwiedź się pojawia jako żołnierz i walczy. To naprawdę można sobie wyobrazić w jakichś filmach animowanych nawet, że można było to skutecznie te wykorzystać, taki wątek. A to jest jednak mimo wszystko prawdziwa historia, więc można ją tutaj skutecznie wykorzystywać do tego, by najmłodszych zarażać pewną sympatią do historii, ale nie tylko historii, no też do rozumienia pewnego ich miejsca w świecie i Polski i tak dalej, narodu polskiego.
A czy wiadomo może panu doktorowi, czy jakaś inna armia świata też miała takiego żołnierza? Czy to tylko fenomen polski?
Nie, zwierzęta się pojawiają w wojsku bardzo często. Na przykład bardzo dużo zwierząt mieszkało na okrętach. One się pojawiały na okrętach. Na przykład koty. Tak więc takie maskotki, to chyba ważna rzecz z perspektywy również żołnierzy, którzy mają jednak bądź co bądź trudne zadania do wykonania. Więc takie zwierzęta się pojawiały. Na polskich okrętach były koty, pojawiały się psy, więc to nie jest taki fenomen. Natomiast tutaj największe zdumienie budzi, że jednak pies to jest takie dość udomowione zwierzę i że to był jednak niedźwiedź. To groźne zwierzę i tak dalej. To wręcz taka cyrkowa. Te relacje miały charakter cyrkowy, tam można powiedzieć, bo on też się z nimi siłował, z tymi polskimi żołnierzami, ten Wojtek, tak więc to jest fenomenem. Nie, że samo zwierzę, tylko że akurat niedźwiedź, to jest fenomen.
Ja właśnie czytałam, że jak się pojawiał, to ludzie wręcz uciekali na jego widok, bo się go bali, a to było właśnie takie udomowione zwierzę. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. O faktach związanych z II wojną światową rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Kałą z Katedry Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Dziękuję.
A program prowadziła Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Dziękuję.